Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W Warszawie odbyło się w piątek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie.
Rozmowy miały charakter niejawny. Więcej szczegółów zna Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent zapowiedział zwołanie posiedzenia pośrodowej wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem poświęconej sytuacji wokół Ukrainy i na wschodniej flance NATO. Zaproszenia na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego otrzymali między innymi przewodniczący klubów i kół parlamentarnych. W rozmowach udział wziął także premier, przedstawiciele resortów obrony i spraw zagranicznych, a także marszałkowie Sejmu i Senatu. Andrzej Duda przedstawił uczestnikom spotkania wnioski płynące z rozmów z partnerami zagranicznymi, a także informacje na temat sytuacji naszego kraju. Prezydent, inaugurując posiedzenie, ocenił, że obecnie nie wydaje się, aby Polska była bezpośrednio zagrożona działaniami wojennymi. Jednocześnie dodał, że napięcie na wschodzie musi być traktowane niezwykle poważnie.
Cieszę się, że rozumiecie Państwo problem tej, nie mam żadnej wątpliwości, wspólnej odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej w bardzo szczególnej sytuacji międzynarodowej, jakiej z całą pewnością od początku mojej prezydentury jeszcze nie było, ale wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, nie było jeszcze od 1989 roku. Jest ona rzeczywiście specyficzna. Choć tak jak powiedziałem oficjalnie w mediach, mogę to podkreślić, w moim przekonaniu, jak również w przekonaniu moich rozmówców, istotne zagrożenie dla Polski bezpośrednie, militarne, nie występuje.
Stany Zjednoczone i państwa zachodnie od kilku tygodni alarmują o gromadzeniu się wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Rosja domaga się od Stanów Zjednoczonych tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, czyli między innymi deklaracji nieposzerzania NATO o Ukrainę. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę będzie skutkować nałożeniem na Moskwę dotkliwych sankcji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Premier Mateusz Morawiecki wezwał Donalda Tuska do natychmiastowej rezygnacji z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej.
W ocenie szefa polskiego rządu to właśnie błędna polityka tego ugrupowania spowodowała, że prezydent Rosji Władimir Putin może szantażować Europę.
Mateusz Morawiecki stwierdził, że nikt nie zrobił więcej dla Rosji Putina i dla budowy Nord Stream 2 niż Europejska Partia Ludowa.
Jak zaznaczył polski premier, konsekwencją błędnej polityki m.in. EPE jest podwyżka cen gazu. Dlatego Morawiecki wezwał Tuska, by w imię przyzwoitości podjął męską decyzję i zrezygnował z przewodniczenia temu ugrupowaniu.
Odnosząc się do tego apelu, politolog Karol Kaźmierczak powiedział, że głównym zarzutem względem Tuska może być w tej sytuacji jego zorientowanie na Niemcy.
Niemcy, rząd Niemiec i Niemcy parły budowy Nord Stream gazociągu jako takiego i za czasów Gerharda Schrödera i za czasów rządów CDU, która faktycznie jest główną partią EPL-u, ale też prą do uruchomienia Nord Streamu, także teraz, gdy rządzi koalicja już lewicowa, lewicowo-zielona, więc jest to raczej skutek polityki Niemiec, a nie EPL-u. Jeśli o coś można mieć pretensje do Donalda Tuska, to że faktycznie jest on politykiem zorientowanym na Niemcy jako takie, a i politykiem Niemcy wspierającym, więc w tym sensie można kierować zarzuty, oskarżenia polityczne wobec niego.
W czwartek to Donald Tusk wezwał Mateusza Morawieckiego, by ten nie brał udziału, w jak to określił, radykalnie prawicowej politycznej chucpie, która zdaniem Tuska wymierzona jest w interesy Ukrainy i Polski.
A chodzi o weekendowe spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i centroprawicowych w Madrycie.
Ministerstwo Zdrowia liczy, że od przyszłej środy izolacja dla służb medycznych i mundurowych będzie trwała 7 dni, a od 5 dnia będą one mogły wykonać test i przy ujemnym wyniku być z niej zwolnionym. Kwarantanna z kolei ma trwać 5 dni.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że są to niezwykle istotne kwestie dla medyków i mundurowych pod kątem ich działania.
Jak podało obecnie w sprawie decyzji o skróceniu izolacji i kwarantanny dla nich, trwają ustalenia z resortami obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji.
Ministerstwo chce, by zmiany obowiązywały od przyszłego przyszłego tygodnia.
Liczymy, że od przyszłej środy izolacja, ta podstawowa izolacja po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 to będzie 7 dni, ale od 5 dnia można wykonać już test, jeżeli ten test będzie testem ujemnym. Osoba, medyk, wojskowy, policjant, strażak będzie zwalniany z izolacji. Kwarantanna natomiast jest skracana do okresu 5 dni. Po tym okresie nie trzeba się testować. Jeżeli ktoś chce być zwolniony z kwarantanny wcześniej, tak jak Państwo wiecie, w służbach medycznych już obowiązuje codzienne testowanie, więc na kwarantannę nikt nie musi być kierowany.
W przypadku pozostałych obywateli kwarantanna od 25 stycznia trwa 7 dni w przypadku kontaktu z osobą zakażoną.
Ministerstwo Zdrowia odnotowało w piątek 57 262 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 271 zakażonych osób. Odsetek zakażeń wariantem Omikron wynosi 63%.
Od piątku każdy punkt wymazowy wykonujący testy PCR może testować antygenowo. Jeśli chodzi o wykonywanie szybkich i bezpłatnych testów antygenowych w aptekach, te można robić już w około 140 miejscach w kraju.
Od początku grudnia do połowy stycznia ceny paliw na stacjach spadły o około 20 groszy, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes urzędu Tomasz Chrustny przekazał, że polecił Inspekcji Handlowej sprawdzenie cen na stacjach po obniżce przez rząd akcyzy na paliwo.
Zaznaczył, że wyniki analizy potwierdzają, że w okresie objętym monitoringiem ceny paliw spadły.
Pod koniec grudnia i w pierwszej połowie stycznia płaciliśmy ponad 20 groszy mniej za litr niż miesiąc wcześniej, co pozwoliło zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych podczas jednego tankowania. Z pierwszego etapu monitoringu wynika, że badane stacje zareagowały pozytywnie na zmianę akcyzy. Zdecydowana większość z nich, w tym duże sieci, od razu obniżyły ceny, zaś kilka małych stacji zrobiło to z niewielkim opóźnieniem. Monitoring cen paliw nadal trwa. Wnikliwie analizujemy widoczne od kilku dni wzrosty cen paliw, które są efektem najwyższych od lat cen baryłki ropy Brent. Obserwujemy już ponowne spadki na giełdach, co wkrótce może mieć przełożenie na niższe ceny na stacjach paliw.
UOKiK przypomina, że kierowcy powinni wkrótce płacić mniej po rządowej obniżce podatku VAT na paliwa, planowanej na pierwszy dzień lutego tego roku.
Urząd poinformował, że pierwszy etap obserwacji cen trwał od 9 grudnia ubiegłego roku do 20 stycznia. Inspekcja Handlowa na zlecenie prezesa UOKiK-u sprawdziła 1021 stacji. Inspektorzy monitorowali ceny dwa razy w tygodniu.
Inspekcja Handlowa bada jednocześnie jakość paliw.
W Warszawie zainaugurowano kampanię społeczną pod hasłem #FejkoOdporni. Jest ona realizowana wspólnie przez Resort Obrony Narodowej i Akademię Sztuki Wojennej.
Celem kampanii jest nagłośnienie coraz powszechniejszego problemu siania w internecie dezinformacji oraz tak zwanych fake newsów.
W ramach kampanii będą emitowane specjalne spoty. Działania będzie też prowadzić Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, think tank utworzony przy Akademii.
O szczegółach mówi Agnieszka Glapia, dyrektor Centrum Operacyjnego MONU i Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.
To jest kampania, którą rozpoczynamy i dzięki telewizji, także w mediach społecznościowych emitowane będą te spoty. Zależy nam na tym, żeby uświadomić społeczeństwo, jak często mamy do czynienia z dezinformacją, jak ona może nas każdego dnia pokonywać. Co więc powinniśmy zrobić, żeby sobie dać radę z dezinformacją i żeby wszystko, co do nas piszą i do nas mówią, nie traktować serio, nie traktować poważnie, a zastanowić się nad źródłem informacji, nad tym, czy nie jesteśmy manipulowani.
Podczas inauguracji kampanii #FejkoOdporni zaprezentowany został raport na temat podatności na dezinformację.
Wynika z niego, że około 80% Polaków otrzymuje informacje z portali internetowych. Młodzi ludzie krytyczniej podchodzą do informacji, które do nich docierają.
We wnioskach wskazano, że działania informacyjne muszą być jeszcze intensywniej kierowane do tej grupy, której dotyczy konkretna sytuacja kryzysowa.
Polska sekcja papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera sierociniec w miasteczku Ajos w Kamerunie. Organizacja przekazuje środki na wyżywienie dzieci mieszkających w placówce.
Sierociniec prowadzą siostry Opatrzności Bożej. Mieszka w nim 18 dziewczynek. To dzieci w wieku od 3 do 16 lat, które z różnych powodów straciły swoich rodziców. Ich liczba cały czas wzrasta.
Ksiądz Paweł Antosiak ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że przyczynami ich tragedii są m.in. wirus HIV czy konflikty zbrojne.
To są dzieci, które stały się sierotami w wyniku porzucenia, ponieważ mamy w stanie błogosławionym w wyniku gwałtu, więc często porzucają dzieci, często rodzice umierają na AIDS i wiele innych takich przypadków. Na pewno też konflikty zbrojne, ponieważ często nie można tak patrzeć na cały kraj, gdyż często to są konflikty jakieś tam plemienne, jakichś niewielkich grup, w wyniku których również giną ludzie. To nie są często sprawy odnotowywane w jakichś mediach, czy w jakichś, można powiedzieć, takich liczbach ogólnych wojen na świecie, ale tak samo w tych konfliktach giną ludzie. Ale największą plagą jest niestety AIDS, które tam zbiera potężne żniwo, osieracając właśnie setki, tysiące dzieci każdego roku.
Ksiądz Paweł Antosiak poinformował, że Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zamierza wesprzeć także rozbudowę szkoły, w której uczą się m.in. dzieci z sierocińca Fajos.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.